Zniszczenia w Tel Awiwie i innych izraelskich miastach. Irańskie pociski przebiły żelazną kopułę. W proces deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie chce zaangażować się Turcja. Prezydent tego kraju zapewnia, że zrobi wszystko. W faktach także o brakach w bankach, bankach krwi. Zbliża się trudny sezon wakacyjny. Irańskie pociski znów uderzyły w izraelskie miasta. Ta noc to kolejna odsłona konfliktu między Iranem a Izraelem. Są zniszczenia m.in. w Tel Awiwie. Media społecznościowe obiegają nagrania ze spadającymi rakietami. Ukazują też płonące budynki w Tel Awiwie. Pociski sięgnęły też miasta Bet Yam. To na południe od Tel Awiwu. Izraelska policja potwierdza zniszczenia po uderzeniach irańskich rakiet, ale na razie nie ma informacji o poszkodowanych.
Konflikt na Bliskim Wschodzie w faktach RMF FM.
Turcja chce włączyć się w proces deeskalacji tego konfliktu. Prezydent tego kraju Recep Tayyip Erdoğan rozmawiał z przywódcą Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. W rozmowie zapewnił, że Ankara jest w stanie zrobić wszystko, by zapobiec niekontrolowanej eskalacji w regionie. Erdoğan podkreślił, że jedynym sposobem na rozwiązanie konfliktu są negocjacje nowego porozumienia nuklearnego pomiędzy USA i Iranem. Te, które miały odbyć się dziś w Omanie, zostały odwołane.
Fakty dla kierowców w RMF FM.
Uważajcie, na trasie S3 w Zachodniopomorskiem, na odcinku ze Świnoujścia do Szczecina, w kierunku właśnie Szczecina, między węzłami Miękowo a Kliniska, drogowcy prowadzą pracę na odcinku ponad 20 km. Jezdnia może być zwężona do jednego pasa. Regionalne stacje krwiodawstwa apelują o honorowe oddawanie krwi. Zapasy kurczą się tuż przed sezonem letnim, a wakacje już za moment. Gdzie są największe braki i jakich grup dotyczą? Pytał o to specjalistów nasz reporter Michał Dobrołowicz.
Najszybciej kurczą się zapasy krwi z grupą 0 RH-. Jednak najważniejsze jest to, że każda grupa jest i będzie bardzo potrzebna. To podkreśla dr Jacek Tulimowski.
Nie ma substancji krwiozastępczych. Sztucznej krwi do tej pory też nie ma. Rośnie liczba wypadków. To nie są stłuczenia, obtarcia, to są wypadki komunikacyjne, hulajnogi, rowery, skutery wodne. W związku z tym podstawową rzeczą przy urazach, zwłaszcza urazach wypadkowych, są transfuzje.
Największe potrzeby zależą teraz od konkretnego regionu Polski, w którym działa Centrum Krwiodawstwa. Według najnowszych danych, na przykład w Poznaniu, najbardziej brakuje teraz krwi grupy 0 oraz A i ABRH-. W Gdańsku ABRH+, w Wałbrzychu generalnie brakuje grupy B, a w Zielonej Górze pilnie potrzebna jest krew BRH-. Właśnie teraz według specjalistów jest dobry moment na honorowe oddawanie krwi, by spokojniejszy był początek sezonu letniego.
Jeśli kiedykolwiek chcieliście poczuć się jak prawdziwy Wiedźmin, jest ku temu okazja w Poznaniu. A tą okazją są Międzynarodowe Targi Poznańskie. Dziś ostatni dzień festiwalu Fantastyki Pyrkon. W jednym z pawilonów stanęła wiedźmińska wioska, którą odwiedził nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
Jedna z naszych takich atrakcji głównych to są questy. Można przyjść, poczuć się jak Wiedźmin i wykonać zlecenie. Można zaprojektować swój własny znak lub stworzyć własnego potwora, lub wykonać rytuał magiczny. Można też przejść przez portal i znaleźć się w zupełnie innym miejscu, ale tutaj więcej nie powiem. Trzeba przyjść i samemu sprawdzić. Namiot zielarski, gdzie można dostać wróżbę lub samemu sobie powróżyć. Mamy miejsce do wybijania medali pamiątkowych. To się wiąże też z wielkim questem. Trzeba chodzić po całym Pyrkonie, szukać znaków i wykonać zadanie, aby dostać niesamowitą nagrodę, która jest bardzo unikatowa i jest ona związana z 10-leciem Wiedźmina, także bardzo polecam, bo warto.
Mówi Joanna Cielecka, koordynatorka wiedźmińskiej wioski.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
W szczecińskim laboratorium Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego trwają obecnie analizy i badania genetyczne, które prowadzą do identyfikacji wszystkich 42 osób, które znaleziono na cmentarzu w Późnikach. Większość z nich to kobiety i dzieci. Ekshumacje, czyli pierwszy etap badań, zakończyły się w drugiej połowie maja. Rozpoczęły 23 kwietnia. W dawnej wsi Późniki w lutym 1945 roku żołnierze UPA zamordowali od 80 do 120 Polaków.
Panie profesorze, ten etap ekshumacji w Późnikach już zakończył się kilka tygodni temu, ten etap wykopaliskowy. W tym momencie analizujecie materiał genetyczny, dobrze rozumiem?
Tak, analizujemy materiał genetyczny, ale także kończymy, czy też opracowujemy wyniki badań antropologicznych i medyczno-sądowych. One wymagają opracowania, czyli analiz bioinformatycznych, zebrania tego całego materiału, analizy, dokumentacji, która została sporządzona na miejscu, tak więc równolegle do badań genetycznych odbywają się też te analizy klasyczne, które finalnie będą składać się na raport z badań i oczywiście będą też elementem identyfikacji osób.
A na czym w tym momencie polega wasza praca? Na czym polegają te badania?
Z jednej strony polegają na analizie tego materiału, który był zgromadzony, czyli na przeliczaniu parametrów, które zostały zmierzone, zbadane na miejscu prac, na tworzeniu obrazów trójwymiarowych, bo one zostały, elementy kostne zostały zeskanowane, więc teraz te obrazy są składane ze sobą, to jest tak jakby ta część taka klasyczna, a jeżeli chodzi o część genetyczną, to w tym momencie izolowany jest materiał z próbek, które zostały pobrane na miejscu ze szczątków ofiar. Tworzone są profile genetyczne, które posłużą do identyfikacji ofiar na podstawie materiału genetycznego zgromadzonego od krewnych ofiar, czyli osób spokrewnionych. I na tej podstawie, na podstawie porównań, to są analizy bioinformatyczne już, będziemy finalnie identyfikować ofiary.
A czym są te analizy bioinformatyczne dokładnie?
To są tak naprawdę obliczenia matematyczne, bo cała tak naprawdę dzisiaj genetyka i biologia kończy się, czy też może nie tyle kończy się, co jest elementem badań, jest matematyka, czyli obliczenia, które pozwalają nam wypowiedzieć się z jakimś tam prawdopodobieństwem, czy mamy do czynienia z tą konkretną ofiarą, czy żebyśmy byli w stanie powiedzieć, że to jest ta konkretna osoba, to nie jest tylko i wyłącznie sam proces ten badań genetycznych, który pokazuje nam podobieństwo genetyczne, ale my przedstawiamy dowód, który jest zapisany w sposób matematyczny. I dzisiaj tak naprawdę współczesna genetyka nie istnieje bez informatyki czy bioinformatyki, której elementem jest matematyka. Są to dosyć skomplikowane obliczenia.
A jak wiemy, matematyka jest bezwzględna, tak? No, pokazuje nam prawdopodobieństwo prawie stuprocentowe, jeśli tak możemy w ogóle powiedzieć, o
W genetyce sądowej mówimy o prawdopodobieństwie, ale też mówimy o ilorazach prawdopodobieństwa i zakładamy hipotezy, różne hipotezy i różne modele rozpatrujemy, czyli to nie jest tylko prawdopodobieństwo pokrewieństwa, ale też ważymy różne hipotezy, ile razy jest bardziej prawdopodobne, że ktoś jest z kimś spokrewniony, czy też nie jest spokrewniony. Mhm. I to jest dla nas jakby taki dowód, który później możemy przedstawić społeczeństwu, powiedzieć, że to jest ta konkretna osoba, ale ten dowód też może być elementem, na przykład może być użyty w sądzie do potwierdzenia tej tożsamości.
Ile osób teraz analizujecie, to znaczy też ile szczątków odnaleźliście na cmentarzu, proszę przypomnieć?
Na tą chwilę 42 osoby, ale to też ostateczna ilość osób będzie podana po zakończeniu analiz genetycznych, bo pobraliśmy próbki z 72 fragmentów ciał, tak więc finalnie ile dokładnie osób będziemy w stanie powiedzieć dopiero po zakończeniu analiz genetycznych. Musimy pamiętać, że no, jest to skomplikowane stanowisko i mieliśmy do czynienia z grobem masowym. Mhm.
A co do tej pory udało wam się już ustalić? Czy możemy mówić tutaj o jakimś no nawet niewielkim przełomie w tych badaniach, jeśli chodzi o te badania właśnie tam na miejscu w laboratoriach?
Przełomowe to było samo to, że te badania udało się wykonać. Przełomowe jest podejście też do tych badań, bo do tej pory badania, które no wiele lat nie można było prowadzić badań na Ukrainie, a w tej chwili myśmy przeprowadzili badania, które nie są typowe ekshumacje, a tak naprawdę to w ogóle ciężko mówić ekshumacji. To były badania naukowe i my od wielu lat podkreślamy, że prowadzenie tego typu prac to nie można tego robić w sposób taki nieprzemyślany, nienaukowy, bo wtedy generujemy kolejne problemy, kolejne pola do dyskusji. Więc myśmy podeszli z takim ciężkim warsztatem naukowym, a z dowodami naukowymi ciężko jest dyskutować. Oczywiście można, ale dużo trudniej niż z domniemaniami. I dlatego też te prace były wyjątkowe, bo pracował tam zespół typowo naukowy i mamy nadzieję, że w innych miejscach też tak to się będzie odbywać. Z dowodami naukowymi jest znacznie ciężej dyskutować i podważać je.
Co wiecie na pewno po zakończeniu tych wykopalisk na miejscu w Późnikach i po już pewnie kilku tygodniach prac genetycznych i pracach i po tych pracach właśnie genealogicznych?
Wiemy, że odnaleźliśmy około 42 ofiar, to wiemy. Wiemy, że w znacznej części są wśród ofiar są kobiety i dzieci. To też wiemy i tutaj to się już nie zmieni. Tam struktura płci to oczywiście będzie potwierdzona analizami genetycznymi, ale to oczywiście tutaj nie dojdzie do jakichś tam wielkich zmian. Wiemy, że mamy do czynienia z mogiłą, o której wspominali świadkowie tych wydarzeń. Wiemy, że to jest ludność polska, która zginęła w wyniku ataku oddziału UPA. Więc to już całkiem sporo wiemy. Natomiast oczywiście ta nasza wiedza będzie dużo szersza w momencie, kiedy już zakończymy wszystkie analizy. No i przede wszystkim dla nas, jako dla zespołu, który zajmuje się głównie identyfikacjami, to najważniejszy jest ten kontekst identyfikacyjny, ale nie tylko dla nas, bo dla społeczeństwa także, dla rodzin też, bo rodziny będą miały pewność, że w tym grobie odnaleziono ich krewnych. Zakończy się jakby ten czas domniemań i to też będą pierwsze prace nad ofiarami zbrodni wołyńskiej, gdzie w ogóle uda się dokonać identyfikacji, a o tym, że się uda dokonać, jesteśmy przekonani. Mamy materiał zgromadzony od kilkudziesięciu osób spokrewnionych z ofiarami, więc to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, kiedy pierwsze identyfikacje się pojawią. Mhm.
A udało wam się ustalić na przykład to, jak zginęli ci ludzie, chociażby pewnie nie wszyscy, ale chociaż kilka osób już wiecie, jak mogło zginąć?
To jest na etapie w tej chwili opracowywania i analiz właśnie, o których wspominałem, czyli tych bioinformatycznych, opracowywania materiału, który został zgromadzony na miejscu zdarzenia i to też jest proces, który trwa. Mhm.
Czekamy cały czas na zgodę na ekshumację w Hucie Pieniackiej. Tam też jest o tyle interesujące to, że wciąż, z tego co teraz dobrze pamiętam, na Śląsku żyją krewni ofiar właśnie zbrodni w Hucie Pieniackiej. Czy myśli pan, że tutaj również jest szansa na to, żeby strona ukraińska wydała zgodę na tę ekshumację?
Znaczy ja nie mam żadnej wiedzy, żeby strona ukraińska miała nie wydać zgody na tę ekshumację. Jestem przekonany, że strona ukraińska takie zgody będzie nadal wydawać. No, tak jak zresztą pokazuje przykład Późniki i przykład zboisk, że te formalności są procedowane i strona ukraińska na tą chwilę zapewnia, że kolejne zgody będą wydawane, co nas oczywiście bardzo cieszy i mamy nadzieję, że te kolejne zgody będą się pojawiać, więc mam nadzieję, że na Hutę Pieniacką tak samo się taka zgoda pojawi i też będzie można te prace przeprowadzić i finalnie doprowadzić do identyfikacji ofiar.
Z profesorem Andrzejem Ossowskim z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.